Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Od kilku dni możemy korzystać z nowej wersji popularnej przeglądarki internetowej Google, której używa 90% ponoć populacji na świecie. No, ale teraz wszystko działa tam zupełnie inaczej. Nie wyświetlają się bowiem linki do stron, tak jak zwykle wpisywali Państwo hasło i wyskakiwały linki, ale odpowiedzi nam udziela sztuczna inteligencja. W naszym studiu profesor Wojciech Celary, informatyk z Uniwersytetu WSB Merito. Witam, dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Czy pan się cieszy z takiego rozwiązania, czy jednak jest to kolejna bariera, którą przekraczamy w takim trochę niebezpiecznym, że tak powiem, kierunku?
Nigdy nie ma jednoznacznych odpowiedzi na takie nowości technologiczne. To zawsze z jednej strony jest duże ułatwienie, a z drugiej strony jest pewne zagrożenie. Ułatwienie polega na tym, że jak w klasycznej wyszukiwarce dostajemy listę linków, gdzie możemy znaleźć to słowo, którego szukaliśmy, no to musimy się napracować, żeby te strony otworzyć, sprawdzić, przeczytać, co tam jest, zrozumieć, porównać z następnymi stronami i tak dalej. Natomiast jeśli dostajemy w pewnym sensie gotową informację, bo za nas robi to sztuczna inteligencja, ona wchodzi na te strony i ona jak gdyby dokonuje tego wydobycia odpowiedzi na to nasze pytanie, no to jest nam łatwiej. Problem polega na tym, że nie mamy do końca kontroli, na jakie strony ta sztuczna inteligencja wchodzi i nie mamy kontroli nad jej halucynacjami, tak? Czyli oświadczeniami z wielką pewnością siebie rzeczy, które są ewidentnie fałszywe.
No bo sztuczna inteligencja nie rozumie tego, co robi chyba, prawda? To tak możemy powiedzieć.
Sztuczna inteligencja to jest bardzo zaawansowana statystyka, tak? To ona nie rozumuje tak jak człowiek, tylko ona liczy prawdopodobieństwo następnego słowa w zdaniu, które powiedziałby człowiek. Jest wytrenowana na tekstach, które powiedzieli ludzie. No i teraz szuka jak gdyby takiego słowa. Po kolei jak układa odpowiedź w zdaniu, to szuka takiego słowa, na które najwięcej ludzi na świecie w tym kontekście powiedziało. I to przedstawia nam jako wynik.
Ale w niedawnym wykładzie inauguracyjnym dla studentów pierwszego roku powiedział pan, że sztuczna inteligencja pozwala głupiemu udawać mądrego. Trochę te słowa są takie gorzkie też, bo to sprawia, że powinniśmy jednak z dużym dystansem patrzeć na sztuczną inteligencję. To znaczy, to jest to, co pan już powiedział częściowo, że jednak te wyniki czasami mogą być obarczone błędem. A ja mam jeszcze takie pytanie, a na ile ktoś może w tę sztuczną inteligencję ingerować, żebyśmy my te błędne wyniki dostali na przykład?
No to znowu jest kilka możliwości. Pierwsze pytanie to brzmi, bo tu jest cały szereg zagrożeń. Jednym zagrożeniem jest tak zwana stronniczość, drugim zagrożeniem są halucynacje, a jeszcze do tego dochodzą prompty systemowe. Tak? Więc stronniczość polega na tym, że wpisujemy rzeczy, które one statystycznie są istotne, tak? Które nie są prawdziwe. Tak? Możemy, prawda, tutaj są takie opinie, że Rosjanie umieścili w internecie około 6 milionów artykułów, postów, linków i tak dalej, w których piszą, że to Ukraina napadła na Rosję, tak? I Rosja się tylko broni. No wszyscy wiemy, że to jest nieprawda, ale sztuczna inteligencja tego nie wie. Jeśli sztuczna inteligencja do swojego zbioru treningowego pobierze te teksty i potem policzy prawdopodobieństwo, ile jest tekstów, które mówią, że Rosja napadła na Ukrainę, a ile jest tekstów, które mówią, że Ukraina napadła na Rosję, no to w zależności od tych proporcji będzie odpowiadać w taki lub w inny sposób, prawda? Więc to, że ona w pewnym sensie, bo sztuczna inteligencja to w dużym stopniu jest maszyna głosująca, tak? W związku z tym, że więcej razy ktoś coś powiedział, to nie znaczy, że to jest prawda. To są dwie różne kategorie.
Tak, panie profesorze, bo my w tej chwili możemy powiedzieć, że jakoś kontrolujemy tę sztuczną inteligencję, to znaczy poza takimi incydentami, o których pan wspomniał, nie ma zbyt wiele takich sytuacji, że wpiszemy na przykład, kto rozpętał II wojnę światową, albo kto zamordował w Katyniu Polaków. Takie oczywiste prawdy, no, które my wiemy, tak, z kontekstu historycznego, ze szkoły. Ale na przykład za kilkanaście lat młodzież, która dzisiaj się uczy i ma zupełnie inne podejście pewnie do nauki, może jednak być podatna bardziej na różnego rodzaju takie fejki, te halucynacje, o których pan wspomniał, i przeinaczeniach zdarzeń historycznych chociażby. Nie ma pan jakichś obaw, że przyzwyczajenie ludzi do sztucznej inteligencji sprawi, że tak jak to u Gombrowicza, upupiamy się trochę?
No właśnie, sztuczna inteligencja może być używana jako narzędzie wspomagające człowieka przez człowieka, który ma własną wiedzę. I może być traktowana jako zastępująca człowieka przez człowieka, który nie ma własnej wiedzy. I na tym polega to fundamentalne rozróżnienie i z tego się bierze, czy to jest, prawda, bardzo potężne i pozytywne narzędzie, czy to jest zagrożenie. Więc jeśli mamy człowieka, który zna się na jakiejś dziedzinie i szuka informacji dotyczących uszczegółowienia albo chce zredagować jakąś wypowiedź albo coś innego, to jest niesamowite ułatwienie, bo to można zrobić w ciągu paru sekund, można zrobić to, nad czym by się normalnie siedziało godzinami. Natomiast jak ktoś nie ma jakiejś wiedzy i coś się, i o coś się zapyta, no to wychodzą dziwne rzeczy. No, ja dla moich studentów napisałem kiedyś, prawda, tutaj czatowi GPT, powiedz mi, co to są gwoździaki, tak? Jesteś zoologiem, powiedz mi, co to są gwoździaki. No, napisał, nie ma takiego zwierzęcia, nie? To nie ma takiego zwierzęcia, ale GPT nigdy nie powie, ja nie wiem, co jest co, tylko zawsze odpowiada. Więc on mówi, że to są tam jakieś rodzaje, nie wiem, prawda, jakichś zwierząt wodnych i tak dalej. Ja mówię, nie, mylisz się, powiedz mi o gwoździakach, które należą do rodziny nosorożców. To już jest kompletny odlot, tak? Mhm. No to on mówi, tak, bardzo cię przepraszam, poprzednio się pomyliłem, już szukam, prawda, i odpowiadam na twoje pytanie dotyczące nosorożców. Są takie karłowate nosorożce sumatrzańskie, które nazywamy gwoździakami i tak dalej. Czysta fantazja, tak? Nie ma w tym niczego prawdziwego. No i teraz ja to robię po to, żeby studentom pokazać, żeby nie ufali, prawda, tutaj sztucznej inteligencji w bezmyślny sposób, ale jeśli ktoś nie ma takiej wiedzy i ma napisać wypracowanie na temat gwoździaków i on, prawda, sobie coś takiego wpisze, to przepisze to, co jest w tym, bo nie ma świadomości, że to jest totalna, prawda, bzdura, tak?
Panie profesorze, no właśnie, bo możemy sztuczną inteligencję wykorzystywać jako ciekawostkę i to wtedy ta szkodliwość właśnie tego typu sytuacji jest mała, ale jeżeli ktoś pisze pracę dyplomową, na przykład korzystając z czatu GPT, no to wtedy te treści, no powiedzmy, też szkodliwość też jest mała, no bo właściwie tylko może się zainfekować tymi treściami wykładowca, promotor, który bezkrytycznie na przykład do tego podejdzie. Ale czy widzi pan zagrożenie właśnie związane z tym, że młodzi ludzie używają sztucznej inteligencji do pisania prac różnego rodzaju, nie tylko tych magisterskich, ale takich okresowych, czy też wypracowań? Oczywiście narzędziem do obrony jest także to, że to można sprawdzić już w tej chwili, bo są takie chyba, tak? Na uczelniach?
Są, ale one są bardzo niedoskonałe. Także to takie oprogramowanie mówi z 75% prawdopodobieństwem, to jest, prawda, napisane przez sztuczną inteligencję i na tej podstawie nie można komuś dać niedostatecznego, bo musimy mieć pewność w takiej sytuacji. Ale tu dotyka pan bardzo istotnej rzeczy, mianowicie takiej świadomości, po co my się uczymy. Przecież te wszystkie zadania, wypracowania, prace, projekty i tak dalej, one służą do trenowania mózgów młodych ludzi. One same w sobie nie są nikomu potrzebne. Komu jest potrzebna jeszcze jedna rozprawka na temat, nie wiem, Alicji w Krainie Czarów albo czegoś takiego? Takich rozprawek napisano, nie wiem, setki tysięcy, jeśli nie miliony, tak?
Czy równanie matematyczne, które się robi?
Czy zadania matematyczne, tak, oblicz, prawda, tam, no jak jesteśmy na wyższym poziomie całkę z czegoś tam i tak dalej. A jak na niższym, to równania drugiego stopnia, tak? No, tylko to nikomu do niczego, żadnemu wykonania wykładowcy czy nauczycielowi nie jest to do niczego potrzebne. To jest potrzebne uczniowi do tego, żeby wytrenował swój mózg i był w stanie odpowiednio zareagować w sytuacji, kiedy będzie postawiony przed wyzwaniem polegającym na użyciu tego mózgu swojego.
No to jest chyba tak, proszę Państwa, identycznie jak z naszą kondycją fizyczną. Nie da jej się teoretycznie przerabiać, oglądając na przykład mecze piłkarskie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę w studiu Radia Poznań. Sztuczna inteligencja, Google, nowa przeglądarka. Od tego wyszliśmy, a skończyliśmy na takich trochę pesymistycznych tutaj wnioskach. Bardzo dziękuję. Profesor Wojciech Celary był Państwa i moim gościem. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.